Tu Radio Gdańsk, to zespół No Limits z płyty Non Movie Soundtrack, a w naszym studiu oczywiście Maciej Łyszkiewicz. Dobry wieczór, kłaniam się, Maćku.
Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk.
Zachwycony byłem i jestem tym, jak ta płyta wygląda, bo z winyla zaprezentowaliśmy fragment. No i to jak na owe czasy, to bajer był niezły.
Tak, przyniosłeś tą płytę przed chwileczką, spojrzałem. Z taką nutką trochę nostalgii, wzruszenia nie ukrywam. Dodam, że płyta jest kolorowa, tak? Nie dość, że analogowa, czarny krążek, który nie jest czarnym krążkiem, tak?
Wiesz, dzisiaj to jest normalka właściwie, że się przygotowuje płytę, a to czerwoną, a to żółtą, a to jakąś, a to przezroczystą, ale chyba wtedy w tamtym czasie to nie była taka wcale oczywista
sprawa. Ja myślę, że to w ogóle mogła być jakaś technologia, nowoczesna technologia z Czechosłowacji.
Dobrze, Maćku, zbliża nam się ważny koncert, bo za nieco ponad tydzień spotykamy się w klubie Ucho, gdzie 30-lecie zespołu No Limits i tak myślę sobie, na ile dla ciebie taka rocznica to jest moment do wspomnień, bo przez grupę się przewinęło wielu świetnych muzyków, z niektórymi jesteś w kontakcie, z niektórymi pewnie mniej, ale jest to być może okazja dla ciebie do wspomnień.
Na pewno tak, na pewno sam pomysł miał zamiar tego pomysłu był taki, żeby z jednej strony zaprezentować, zagrać utwory z czterech płyt na jednym koncercie. Z drugiej strony bardzo chciałem spotkać się z tymi moimi wszystkimi kolegami i przyjaciółmi. Nie ukrywam, że w No Limits, tak myślę, panowała zawsze bardzo fajna atmosfera, tak? I nawet na chwilę obecną na koncercie, który jest planowany na 9 lutego w klubie Ucho, w zasadzie nie zagrają ci, którzy są za oceanem. Czyli nie zagra Tomek Unrad, perkusista, kiedyś grał w No Limits i w Cold System, teraz siedzi w Stanach Zjednoczonych. Nie zagra Maciek Mierzwiński, który gra z muzykami szczołowymi, muzykami bluesowymi i country amerykańskimi. Mm-hmm. Nie zagra Krzysiek Kierze, gitarzysta, który też w Kanadzie coś tam gra, robi z muzyką. Chociaż ostatnio mi mówił, że coś mi wspominał, że żona mu zabrała przy rozwodzie wszystkie gitary. Więc nie wiem, czy to prawda, czy nie. Natomiast wiem, że grał jakiś czas temu jeszcze.
Straszne,
no niestety, tak. Być muzykiem, wiesz, po rozwodzie to jest dramatyczna sytuacja. Mm-hmm. Natomiast nie pojawi się również Jacek Caba, który z nami współpracował, a który mieszka z kolei w Gambii.
No i oczywiście z powodów, nazwijmy to, oczywistych, nie będzie Tomasza Bonarowskiego.
Tak, nie będzie Tomka Bonarowskiego, nie będzie Grzesia Zająca, ale tutaj jak gdyby to są już takie sytuacje, na które wspominamy, przeżywaliśmy i chcemy na tym koncercie też zrobić takie momenty wspominkowe powrotu do tych dwóch postaci, do Grześka Zająca, gitarzysty, który zakładał wraz ze mną No Limits przed laty.
No i Tomasza Bonarowskiego,
który był współproducentem drugiej płyty The Worst of No Limits. Znakomitego producenta i realizatora dźwięku. Zresztą, prawdę mówiąc, mieliśmy duże szczęście, bo w No Limits grał właśnie Tomek Bonarowski, grał Maciek Bogusławski.
Nasz realizator, tak.
Realizator, który też się pokaże na koncercie, też będzie grał, nie wiem, czy mogę zdradzić.
Możemy.
Niespodziankę, jeżeli państwo chcą zobaczyć kogoś, kto pracuje w Radiu Gdańska, kogo nie widać, to będzie można właśnie w klubie Ucho. I będzie również w klubie Marcin Iszora. Prawdę mówiąc, namawianie Marcina do tego, żeby Marcin widocznie wychodzi z założenia, że drugi raz się nie wchodzi do tej samej rzeki, więc nie chciał zaśpiewać piosenki On the River przez wiele miesięcy.
Ale zaśpiewa w końcu?
Natomiast wszystko wskazuje na to, że uda mi się go, jak to się mówi teraz, zmobilizować. Szczególnie, że no, jednak się tęskni za tą muzyką, tak? Jest to jakaś forma uzależnienia.
Marcin też jest świetnym realizatorem. Natomiast ja słyszałem, że on się nie da namówić, ale skoro mówisz, że się chyba da, no to ja też się staram.
Ja tak mam nadzieję, po prostu trochę nie obstawiam tego, bo tutaj widzę jakaś bukmacherka jest na ekranie, ale nie obstawiam tutaj żadnych zakładów. Aha. Natomiast myślę, że Marcin po prostu dla publiczności i dla nas, bo też go bardzo o to prosiliśmy, wszyscy muzycy, którzy grają, zaśpiewa też swoje największe.
To jeszcze, Maćku, o koncercie to jeszcze pomówimy. Na ile twoim zdaniem, bo ja tak postrzegam historię twojego zespołu, że byliście taką grupą wtedy, na początku lat 90., na przełomie lat 80. i 90., która działała bardzo nowocześnie. Zgodzisz się z tym?
Tak.
Jednak...
No zresztą szlify menedżerskie zdobywał Piotr, mój brat, który jest teraz dyrektorem Ladies Jazz Festival.
No i jest także impresario wielu znanych gwiazd, że o tak, Candy Dulfer wspomnę chociażby.
Tak. Natomiast zaczynał, jak gdyby uczył się tej branży, czy jak to nazwać, zawodu menadżera z nami, zdobywał swoje pierwsze szlify. Myślę, że to też było tak, bo to trzeba wspomnieć w zasadzie, że było kilka osób, które po prostu były dla nas życzliwe, tak? Bez tego nikomu nic się nie uda. był pan Bach, którego imienia nie pamiętam, w gdyńskim domu osiedlowym Remus na Chylonii, gdzie po prostu nam dał możliwość ćwiczenia na początku, jak przyszli tacy chłopacy ze szkoły muzycznej, ze średniej we Wrzeszczu, zresztą na partyzantów i się pytają, czy mogą tutaj robić próby. Najpierw musieliśmy zagrać w ogóle, żeby on mógł zobaczyć, czy my tych instrumentów nie popsujemy, tak? Mhm. Na szczęście tam był i Robert Dobruski, saksofonista, i Artur Jurek, który teraz nie gra z nami, ale jest świetnym muzykiem, pianistą i
aranżerem. AJ.
Tak, i było właśnie kilka osób, które tutaj chodziły na partyzantów, uczyły się, więc myślę, że to była też istotna rzecz, że No Limits w jakiejś części to była grupa, w której grali muzycy z jakimś wykształceniem muzycznym. Mm-hmm. Na początku lat 90., koniec 80., myślę, że głównie muzycy byli bardziej jednak amatorami. Natomiast w No Limits była powiedzmy połowa muzyków, która była no, praktycznie zawodowcami, bo po średniej muzycznej jesteś zawodowym muzykiem, dostajesz tak zwany, skończysz zawodówkę muzyczną, tak? Aha. A poza tym było podejście takie, że staraliśmy się przygotowywać profesjonalnie. Nie wiem, czy od strony wizerunku, jak patrzę na te nasze stroje z tamtych lat, to prawdę mówiąc mam mieszane uczucia, czy ten wizerunek nasz był taki najbardziej przemyślany i udany. Natomiast myślę, że to była duża energia i jak gdyby pomysł też na to, żeby grać muzykę, której w Polsce w ogóle się nie grało wówczas, tak? Czyli muzykę pozytywną. Soul, pop, jazz, pomieszanie kilku stylów z dużą sekcją dętą, pięcioosobową. Sama idea zespołu 15-osobowego była ideą z góry skazaną na porażkę, jeżeli chodzi o finanse, tak? Zawsze się śmialiśmy, bo po koncertach przychodziło do poważnych rozmów o pieniądzach i wszyscy mówili, Boże drogi, jak my po prostu na te 15 osób, po prostu to my w ogóle nic nie zarabiamy, Maciej. I tak jakoś chyba dla tej idei, i może dlatego też to była bardziej przyjaźń i sympatia nasza wzajemna, niż takie myślenie w kategoriach, jak teraz się myśli, stricte komercyjnych. Może nasze podejście w wielu rzeczach było komercyjne, natomiast myślenie nie stawialiśmy na pierwszym cel, na sobie za cel zrobienie kariery i zarobienie pieniędzy. To w ogóle nie było takie istotne. Tak?
No, ale były takie, Maćku, momenty, gdzie o No Limits mówiło się bardzo dużo i o tym powiemy za chwilę, jeśli państwo pozwolą. Znowu płyta Non Movie Soundtrack, oczywiście winyl kolorowy, piękny. Jak mówię, bajer jak na owe czasy.
Dobrze, że ja nie malowałem tej płyty, wiesz, moje
może
zdolności
szkoda,
plastyczne
może
są
szkoda.
Tak dramatyczne.
Maćku, jak mówiłem, w mojej głowie No Limits to taka grupa, która przecierała szlaki w tamtym czasie i przypomina mi się jedna rzecz. Gdzieś to jeszcze jest do obejrzenia.
Jak mam nadzieję, że nic złego.
Nie, super. Jak was w Sopocie zapowiada Paul King.
Paul King, tak.
Tak, znakomity dziennikarz MTV, a wcześniej także wokalista w latach 80., mający taki przebój Love and Pride.
Love and Pride.
Zupełnie inaczej wyglądał. Ale to było.
A zespół się nazywał King?
King, tak, tak. King. Jak jego nazwisko, dokładnie King.
A to było tak 84, 5, 6 rok, jakoś tak? Jak on śpiewał?
Połowa lat 80., jakoś tak. To są takie chwile, do których myślę, ty, jak i twoi przyjaciele z No Limits wracacie.
Wiesz co, ja myślę, że tak. Ja myślę, że to było bardzo dla nas fajne, to, że zapowiadał nas, bo wówczas stacja MTV była stacją brytyjską. Fajne też i śmieszne było to, że po jak gdyby tego dnia, kiedy występowaliśmy, mój brat poprosił kogoś, nieważne kogo, o to, żeby przywiózł naszą taśmę Betę z teledyskiem. No i tak się złożyło, że ten ktoś przywiózł innych zespołów taśmy Bety, a on naszego nie przywiózł specjalnie, bo zajmował się innymi zespołami.
Poważnie?
Czyli a Piotr miał VHS-a. Zwykłą taśmę VHS i dał temu Paulowi Kingowi, on spojrzał na tego VHS-a z takim zdziwieniem.
Co to jest?
Znaczy, co to jest? Po prostu na zasadzie taki, żeby wiesz, tak mówi, że jesteśmy profesjonalni, a on sobie pomyślał, Boże drogi, jacyś amatorzy. Ale widocznie mu się spodobało, bo tak się, a może to taka sprawiedliwość jest życiowa, że akurat nie wybrał żadnego z tych zespołów, które dostał na profesjonalnych betach, tylko grał nas z VHS-u w MTV. Tak.
No to wiesz, to takie nazwisko. Ja myślę, że dzisiaj już niewiele osób pamięta,
tak
kim był King.
Natomiast wtedy były to te czasy Paula Kinga, jeszcze były inna, taka była też blondynka, prezenterka. Bardzo znana był Ray Cook, tak? Bodajże też prezenter MTV z tamtych czasów. No były to postacie w każdym razie, które były bardzo opiniotwórcze i dużo znaczyły, jeżeli chodzi o rynek europejski. Prawda też jest taka, że my później mieliśmy kilka jeszcze z No Limits epizodów związanych z zagranicą, takich śmiesznych, chociażby to, że parę lat temu byliśmy prezentowani na antenie BBC Six Music. Wysłałem tobie zresztą dzisiaj
dostałem, dziękuję.
Maila właśnie z tym nagraniem, gdzie Craig Charles prezentuje nas. Najśmieszniejsze było to, że ja wysłałem do Anglii nasze nagranie z 94 roku, czy trzeciego, z płyty The Worst of No Limits, a dostaję odpowiedź z Anglii niesamowite. Cóż za świeże spojrzenie na funk i soul. Ja po prostu zgarbiłem się. Myślę sobie, nic nie powiem, no bo jak powiem komuś, że to jest sprzed 20 lat,
to będzie mu głupio.
Anglii, to będzie mu głupio. Zachowałem się po prostu dyplomatycznie. Powiedziałem, że jest mi bardzo miło i tak dalej, i tak dalej. Mój brat miał oczywiście straszny ubaw, bo wiedział o tym, że to nagranie już ma ileś tam lat, ale to też było jakimś takim miłym świadectwem tego, że No Limits być może w innych okolicznościach przyrody zrobiłoby coś więcej. I tak myślę, że było jeszcze parę takich sygnałów, bo No Limits pojawiało się na antenach Cruise FM, bardzo takiej popularnej stacji smooth jazzowej, holenderskiej bodajże, albo belgijskiej. W zasadzie leciliśmy w kilkudziesięciu stacjach radiowych za granicą. Śmieszne jest to, że w przypadku w ogóle rzeczy, które robię, częściej zdobywają one dużo większą przychylność za granicą niż w Polsce.
No właśnie, dobrze, że o tym mówisz, bo mnie się wydaje, że filozofia działania twoja i twojego brata, repertuar, że na to chyba było w Polsce wtedy, na początku lat 90. za wcześnie.
Tak, no to jest ten problem, tak, żeby pojawić się we właściwym momencie, też nie za szybko. Podobne sytuacje później były z Łyczaczą i z Bosanową, gdzie parę lat później zaczęły się pojawiać takie rzeczy, być grane i tak dalej, i tak dalej. A my też tak wystrzeliliśmy trochę, jak ktoś mówi, jak wyskoczyliśmy jak Filip z konopi. Natomiast po prostu, no, my nie planujemy, tak, takich rzeczy. Przynajmniej ja nie planuję. Robię to, co jest zgodne z moimi emocjami, a prawda jest taka, że myślę, że tu powiem i o sobie coś miłego, ale o muzykach, że mam duży dar trafiania wyboru właściwych i naprawdę świetnych muzyków i fajnych ludzi. I z tego jestem bardzo dumny, bo ci ludzie, praca po prostu wspólna w grupie, energia, którą my razem tworzyliśmy i ten wspólny mianownik powodowała to, że później ta muzyka była tak naprawdę autentyczna. My byliśmy bardzo spontaniczni. Jak nagrywaliśmy pierwszy raz w Radiu Gdańsk w 88 roku na sesji Primary, to było w takim tempie po prostu, jakbyśmy biegali z jamańskimi sprinterami po studiu. Naprawdę, po prostu zagraliśmy to tak szybko, po prostu, że już nigdy więcej w życiu nie zagraliśmy tak szybko tego utworu, ale były po prostu emocje. Jest to przegonione, ale jest to prawdziwe. A myślę, że prawda jest najważniejsza w muzyce.
Oczywiście, też się inaczej nagrywało, to też był inny system pracy w ogóle w studiu.
Tak, no tutaj nie było żadnych czyszczenia na komputerach, jakichś cudów. Tak?
Sama prawda wychodziła.
Co się nie nagrało, to po prostu zostawało i później trzeba było kombinować, żeby...
My posłuchamy jeszcze innych płyt dzisiaj No Limits, ale póki co Non-Movie Soundtrack, to też jest, Maćku, moim zdaniem coś, co pokazało, że byliście pierwsi. Bo te soundtracki potem w Polsce powstawały później. One się nie nazywały Non-Movie Soundtrack.
Tak, tak, tak.
Ale właściwie często były dedykowane. Ja tutaj prezentuję taką grupę zgoła odmienną właściwie, jeśli chodzi o was, bo grającą, powiedzmy, muzykę progresywną, ale gdzie płyta nosi tytuł Cinematic, myślę oczywiście o zespole Lebowski, to słuchacze kojarzą i to też jest właśnie ta filozofia. Kiedyś z Maćkiem Bogusławskim audycję robiliśmy, ja oczywiście grałem, zachwycałem się i Maciek mówi, słuchaj, jaka to nowość, myśmy z No Limits taką płytę nagrali w latach 90. dawno temu. To też było ciekawe, prawda?
No tak, ale wiesz, no my nagrywaliśmy też, prawdę mówiąc, kilka lat przed płytami Leroya i tak dalej, z Marcinem i Szorą hip-hopowe numery tutaj w Radiu Gdańsk, tak? W 91, 92 roku, kiedy jeszcze w Polsce nikt nie grał hip-hopu, robiliśmy, programowaliśmy jakieś tam takie proste lupy, bębny, wiesz, i Marcin nawijał, po prostu miał świetny akcent, do tego jakieś gitary były dogrywane i to później po paru latach się dopiero pojawiły te wszystkie rzeczy, tak?
A Marcin to się w ogóle nic nie zmienił, jak się na niego patrzy na zdjęcia z tamtego czasu.
Wiesz, ja nie wiem, jak to się dzieje, człowiek, że ci moi koledzy tak się dobrze, i koleżanki przede wszystkim oczywiście, Anie i Agnieszka, tak się dobrze konserwują. Nie patrzę, znaczy nie sprawdzam ich trybu życia.
Maciej Łyszkiewicz cały czas w naszym studiu. Jak mówię, Maćku, mnie się wydaje, że No Limits w tamtym czasie wyprzedziło czas, ale też i byliście bardzo nowocześni. Takie brzmienia, jak chociażby w utworze Summer Love, one się w Polsce właściwie nie pojawiały wtedy.
Tak, no ale tak jak rozmawialiśmy w trakcie prezentowania piosenki na antenie radia, Adam Toczko, który robił pierwszą płytę naszą, realizator, to jest w zasadzie 50%, tak, tego, co się dzieje na płycie. Podobnie Tomek Bonarowski, podobnie każda z osób, która pracuje przy płytach naszych, ale też myślę, że przy płytach w większości artystów, tak? Słuchaczom, czy też odbiorcom, mówiąc może nieładnie, wydaje się, że zespół przychodzi i zespół gra. Nie, zespół to jest tylko jakaś część, tak, tego wszystkiego. Jeżeli by ktoś się zagłębił w historię muzyki, to jest tak naprawdę w większej części historia producentów niż historia zespołów, tak? Masz Trevora Horna, masz, no, dziesiątki przykładów moglibyśmy dyskutować, tak? Dlaczego akurat, nie wiem, płyta jest najbardziej taka, nie wiem, taneczno jakaś tam jest pod jego ręki wychodzi, tak? Mm-hmm. ABC bodajże, tak? Look mm-hmm. of Love. Później coś, co później było, bo już później nie było Trevora Hallna. Shade, Robbie Miller, tak? Rewelacyjny producent, który robił w zasadzie, co robił, to było na topie. Jest takich 20-30, jak to się mówi, misiów.
No są tacy zdolni.
I oni po prostu ogarniają większość tego rynku, tak? I później, jeżeli ludzie mają odpowiednie pieniądze, to przychodzą i robią z tych ludzi gwiazdy, tak?
Nie zawsze z sukcesem, ale często tak.
Ale bardzo często tak się zdarza w każdym razie. Znaczy ja mówię to, robią gwiazdy w tym sensie, że ich wkład w płytę osób, których nie widać na scenie, czy których nie słychać później w radiu, w telewizji, jest olbrzymi, tak? Mhm. Artyści często o tym zapominają. My staraliśmy się pamiętać.
Mhm. Ale też ta filozofia twojego działania, żeby chyba stworzyć zespół, który będzie także gotów, żeby wyjechać. Zgodzisz się z tym, czy nie?
Tak, bo my w zasadzie nigdy nie mieliśmy takich, jakby to powiedzieć, kompleksów dotyczących grania, muzyki. Zawsze mnie tak jak gdyby trochę dziwiła ta taka wielka frustracja. Bunt, są ciężkie czasy, ale frustracja, która nawet gdy czasy się zmieniają, to nadal wszyscy artyści wyżygują, jak jest źle, tak? Myślę, że czasami warto jest po prostu zobaczyć ten, wiesz, always look on the bright side of life. Mm-hmm. Zawsze patrz na tą lepszą część życia i wtedy po prostu to życie zupełnie inaczej się toczy.
Ale też i chyba ten przekaz wasz był taki właśnie, spoglądaj na tę jaśniejszą stronę życia. Bo to też było fajne zderzenie i kontrast. Lata 80. były takie zbuntowane mocno. Czasy się zmieniły, trzeba było w te czasy odpowiednio wejść.
No tak, tylko
wszyscy
że my właśnie
o tym
byliśmy tak, tacy. To nie było tak, że my sobie wymyśliliśmy jak gdyby pomysł na to, żeby być takimi ludźmi. Tylko było tak, że Marcin Iszora, mówiący perfekcyjnie po angielsku, tak, z akcentem po prostu wzorowym po jakiejś szkole angielskiej w Egipcie czy gdzieś, tak, właśnie chociażby pojawienie się gitary akustycznej, gitary akustycznej w muzyce, tak, też tego nie było, dęciaki, solówki Puzonu, tuto, my po prostu braliśmy jak gdyby pełnymi garściami z tego, co jest w muzyce, a wcześniej było jak gdyby taki schemat, nie wiem, wszyscy gramy jak kwartet liverpoolski w Polsce, tak?
Mm-hmm. Tak to działało, tak.
I okej, było przed No Limits, było świetny zespół, był Young Power, tak? Natomiast Young Power to był jazz. Mm-hmm. W naszym przypadku my nie graliśmy jazzu, tylko rzeczy, powiedziałbym, zahaczające o jazz. Tak?
Bardzo szerokie właśnie spektrum was interesowało, jak myślałeś, jeśli chodzi o gatunek.
Maćku, i powiem tobie tylko jeszcze jedną rzecz, bo miałem parę razy styczność z DJ-ami, czy też z radiowcami z Anglii, z Francji, z Holandii, ze Stanów. Wiesz, co słyszałem zawsze? Znaczy najczęściej słyszałem takie stwierdzenie, to nie do wiary, że wy jesteście w Polsce. W Polsce jest tak na muzyka i wy nie jesteście w Polsce znani. Ja mówiłem, no nie tak specjalnie. Oni mówili, no tak.
No dobrze, proszę państwa, No Limits, 30 lat, już w następny piątek, 9 lutego w Uchu. Pani Agnieszka pyta, czy są wejściówki na koncert legendarnego zespołu No Limits. Są, pani Agnieszko, jedna wejściówka podwójna, rzecz jasna, wędruje do pani w naszym studiu Maciej Łyszkiewicz, 600-306-06-06. Maczku, no to właściwie historia zespołu jest bardzo długa, bo to 30 lat. No może nie ciągiem, bo były przerwy przecież.
Tak.
Ale zanim jeszcze cię znowu zapytam o koncert, to jeszcze o muzyków, bo jak sam powiedziałeś, No Limits miał szczęście do osobowości. I te osobowości czasem w zespole zostawały na dłużej, czasem wyjeżdżały z jakichś powodów, czasem odchodziły.
Tak.
I z dzisiejszej perspektywy, jak się spojrzy na te nazwiska, no to są ludzie często, którzy znaczą dużo w muzyce w dalszym ciągu.
Nie wiem, czy Teman mówił tobie, żeby grał z nami na dwóch próbach?
Nie mówił.
Tak.
No proszę,
też na przykład, tak, na basie. Jasiu Bakun, który później grał z Ricky Martinem. Kto jeszcze? No mogę powiedzieć o basistach, którzy grali z nami, czyli Piotrek Zabłocki, fotograf, bardzo dobry, trójmiejski, Grzesiu Żmijewski, który będzie z nami grał, i Tomek Przyborowicz, tak? To są trzej tacy basiści, którzy najdłużej z nami współpracowali. Świetni muzycy zresztą. Grzesiek i Tomek będą grali na koncercie.
No dobrze, ale to była grupa muzyków, grupa osobowości, ale jednak trzeba to powiedzieć pod twoim dowództwem.
No, wiesz co, ja myślę, że ja to jestem takim, wiesz... Myślę, że to bardziej mogliby się na mój temat wypowiedzieć moi koledzy i koleżanki. Mhm. Myślę, że jestem stanowczo... Znaczy nie jestem szefem, tak? Jestem osobą, która przynosi pomysły muzyczne. Aha. I mam jakiś po prostu pomysł Natomiast udziałem tych wszystkich chłopaków jest włożenie energii, talentu, dołożenie po prostu siebie do tej układanki. Wiesz, no, będzie grał Krzysiek Paul, będzie grał Sławek Czarnata, będzie grał Sławek Pogoda, Rodriguez Porębski, muzycy, którzy grali w 50 tej trójmiejskich zespołach, tak? Także Dęciaki, Darek Herbasz, Robert Dobruski, Adam Skrzypkowski, Robert Jakubiec, grający kiedyś przed laty w Young Power, czyli historia zatoczyła koło, tak? Agnieszka Rasalska, Ania Bakun, teraz Ania Jurek, przepraszam, i Ania Męczyńska, moja serdeczna przyjaciółka od wielu, wielu lat, chociaż mieliśmy kilka lat, kiedy w ogóle ze sobą nie rozmawialiśmy, ale my tak mamy, że nasze, że tak powiem, kłótnie czy też konflikty mają takie podłoże dosyć śmieszne. I dlatego szybko nam gniew mija i my się po prostu bardzo lubimy.
Maćku, jak ten koncert będzie wyglądał? Bo muzyków będzie wielu, więc jak
tak,
sądzę...
Tak, będą dwie części.
No właśnie.
Będą dwie części. W pierwszej części mogę tyle powiedzieć, że zagramy utwory, największe przeboje z płyt No Movie Soundtrack i The Worst of No Limits. Później będzie krótka przerwa i w drugiej części piosenki z płyty Angela i Gdy nią oddychasz. Wokaliści będą ci wszyscy, którzy śpiewali na płytach, tak? Bo jak gdyby ciężko nam było, mogę powiedzieć tak... Było wielu świetnych muzyków, natomiast gdyby oni wszyscy mieli się pojawić, to koncert trwałby po prostu północy. Więc musieliśmy wybrać jakiś klucz. Ja wybrałem taki klucz, że grają ci, którzy i śpiewają ci, którzy nagrywali na płytach, tak? Mhm. Ja zresztą to wyjaśniałem, bo było wielu, był Piotrek Góra, perkusista, wielu, których bardzo bym chciał zaprosić. Gramy największe przeboje w wykonaniu właściwie oryginalnym. Ci, którzy nie będą, to tak jak mówię, nieżyjący, znakomity Tomek Bonarowski i Grzesiu Zając i mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Kanady i Gambii, którzy, jak nie powiedziałem, jak nie przyjadą na 40-lecie, to ich usunę z Facebooka.
A to jest poważna groźba. Proszę Państwa, ten koncert o 20 rusza w następny piątek, 9 lutego w Gdyńskim Uchu. Pan Jacek pyta, czy jest szansa na zaproszenie na koncert grupy No Limits. Panie Jacku, oczywiście, że jest. Zaproszenie należy do Pana, a kolejne wejściówki będą jeszcze w przyszłym tygodniu do zdobycia na naszej antenie. Cieszymy się bardzo, Maćku, że ten koncert pod naszym patronatem.
Jest mi bardzo miło, Radio Gdańsk. Współpracowaliśmy od samego początku. Pierwsze sesje z Krysią Rejnowicz, która nas zapraszała, 88-89 rok, także
no, proszę,
całe moje życie to tutaj ten gmach. Może nie ten gmach, bo ten gmach jest nowy, ale radio.
Radio. Maciej Łyszkiewicz był z nami, lider.
Dziękuję serdecznie, miłego
wieczoru. Dziękuję. Z Maćkiem się Państwo zobaczą oczywiście w następny piątek.